Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany: Narodowe Siły Zbrojne, 70. rocznica powstania tychże właśnie sił zbrojnych. Mamy w naszym studio zacnych gości. Pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk i politolog. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Oraz pan Leszek Żebrowski, historyk, redaktor, badacz polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po roku 1945. Pana Leszka pamiętamy z licznych audycji w Radiu Maryja, szczególnie, prawda, w latach...
Już weteran.
Tak. Witamy, szczęść Boże. No i temat ciekawy. Myślę, że nie tylko dla tych, którzy lubią historię i interesują się nią, studiują, ale także myślę dla wszystkich, którzy mają jakieś zacięcie ducha patriotycznego, bo mówimy o Narodowych Siłach Zbrojnych. Czym te siły były? Bardzo prosimy o wprowadzenie do naszych rozmów, panie doktorze. Jaka była historia, jaki początek, jakie tło?
Myślę, proszę ojca, że trzeba tutaj podkreślić, że Narodowe Siły Zbrojne to jest pewien element obozu politycznego, obozu narodowego, najliczniejszego przed wojną w okresie II Rzeczpospolitej obozu politycznego. I to jest pewna kontynuacja, oczywiście w zmienionych warunkach, bo w warunkach okupacyjnych. Powiedzmy tylko jeszcze, że ruch narodowy przed wojną to był obóz polityczny, który, jak to się mówi, sprawował rząd dusz w społeczeństwie, czy miał wpływ na kształtowanie postaw ideowych, szczególnie młodzież. Można powiedzieć, że zdecydowana większość młodzieży akademickiej, tej elity kształtującej się II Rzeczpospolitej, podzielała poglądy wyrażane przez obóz narodowy, przez Romana Dmowskiego i przez formacje, które powstały w okresie międzywojennym. I to właśnie ci ludzie, urodzeni w Polsce już często niepodległej, albo którzy mieli w Polsce niepodległej 10-15 lat, kiedy powstawała w 1918 roku, to oni kształtowali to oblicze przedwojennego ruchu narodowego i później również tych formacji narodowych, między innymi Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że to były takie formacje przed wojną, jak Stronnictwo Narodowe liczące ponad 200 tysięcy osób, jak Obóz Narodowo-Radykalny ABC, który był w dużym stopniu organizacją nielegalną, ale to on właśnie również jego działacze doprowadzili do utworzenia później Narodowych Sił Zbrojnych i także inne formacje ruchu narodowego. Trzeba powiedzieć, że przywódcy ruchu narodowego to rzeczywiście i w ogóle działacze ruchu narodowego to była elita. Autentyczna elita II Rzeczpospolitej, autentyczna elita polska, która traktowała sprawy Polski, sprawy patriotyzmu bardzo poważnie. Ale również trzeba powiedzieć, że poglądy polityczne, które w tym środowisku kształtowały się, dotyczące polityki zagranicznej, miejsca Polski w Europie, zagrożeń wynikających wówczas dla Polski, dla państwa polskiego w tym czasie, sprawdziły się. Gro osób, które kształtowały ten wizerunek ruchu narodowego, to byli ludzie młodzi, wykształceni, to byli właśnie adwokaci, znakomici dziennikarze, publicyści. Wspomnijmy tylko znakomitego redaktora naczelnego pisma Prosto z Mostu Kulturalnego Stanisława Piaseckiego. Ci wszyscy ludzie zaangażowali się właśnie w tworzenie formacji politycznych, wojskowych, niepodległościowych po prostu, gdy wybuchła wojna. I mamy 39 rok. Ci ludzie angażują się, oczywiście walczą w obronę Polski. Kampania wrześniowa. Jest oczywiście również tutaj walka z Sowietami po wkroczeniu 17 września. Wielu z nich ginie, jak Wiktor Martini na przykład, czołowy działacz obozu narodowo-radykalnego ABC, rozstrzelany w Katyniu. I wielu, wielu innych. Tu można oczywiście podawać dziesiątki nazwisk. Tak. I teraz właśnie tak jak inne organizacje, również formacje ruchu narodowego tworzą formację zbrojną. I tak, Stronnictwo Narodowe tworzy w 1939 roku Narodową Organizację Wojskową. Potężną organizację liczącą około 150 tysięcy żołnierzy. Z kolei wspomniani działacze obozu narodowo-radykalnego ABC tworzą najpierw różne inne, jeszcze mniejsze lokalne organizacje i wreszcie w październiku tworzą Związek Jaszczurczy, Też organizacja, można powiedzieć, no, pewien fenomen, licząca około 10 tysięcy osób, ze znakomitym wywiadem, znakomicie zorganizowana. No właśnie, od nawiązywała do wydarzeń historycznych, do powstania miast pruskich, mieszczaństwa przeciwko Krzyżakom, zakonowi krzyżackiemu z XIV wieku, kiedy to Polacy mieszczanie i właśnie wystąpili i rycerstwo polskie o niezależność. Więc ten element właśnie Związku Jaszczurczego, ta nazwa nawiązywała rzeczywiście wyraźnie do tego charakteru antyniemieckiego. Bo trzeba też powiedzieć, że takim pierwszym założeniem zasadniczym, programowym, to było odzyskanie ziem zachodnich, to znaczy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. To nikt poza obozem narodowym o tym nie mówił. Nawet czynniki oficjalne rządu polskiego emigracyjnego dopiero później w 1944 roku w deklaracji o tym mówiono. Natomiast to obóz narodowy i właśnie to środowisko szczególnie, o którym mówimy, na NSZ-u, postawiło tę sprawę bardzo mocno. I właśnie środowisko obozu narodowo-radykalnego. I trzecia organizacja, która powstaje, może ona jest związana już jak gdyby na obrzeżach ruchu narodowego, ruchu narodowo-radykalnego, Falanga, tworzy Konfederację Narodu. Ale właśnie te dwie organizacje, czyli właśnie Związek Jaszczurczy i Narodowa Organizacja Wojskowa, w pewnym momencie połączyły swoje siły, z tym, że część Narodowej Organizacji Wojskowej przystępuje do akcji scaleniowej wokół Związku Walki Zbrojnej i powstaje wówczas Armia Krajowa. I mamy dwie najważniejsze formacje, największe, to jest Armia Krajowa i właśnie Narodowe Siły Zbrojne. Trzeba też powiedzieć, że celem właśnie Narodowych Sił Zbrojnych to była oczywiście niepodległa Polska, to była granica, jak mówiliśmy, na Odrze i Nysie Łużyckiej, to była granica wschodnia ze Lwowem, Wilnem, no przedwojenna tak zwana granica Ryska. Tutaj mówiono również o Wrocławiu, o Królewcu, więc to było rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Poza tym, to co jest bardzo ważne, w programach już wówczas tych środowisk narodowych, to było to, że traktowano Sowietów jako wrogów i agenturę sowiecką, czyli te komunistyczne bandy polityczne, które później powstawały w postaci Gwardii Ludowej i innych, również traktowano jako agentury komunistyczne.
I czas powojenny, wspólny mianownik, te wszystkie formacje, żołnierze z tych formacji tworzyli tak zwanych żołnierzy wyklętych, prawda, których no, całą taką szeroką masę rozumiemy i pamiętamy to święto najnowsze od 2 lat wprowadzane.
Tak, dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu od 1 marca. I to jest pewien fenomen. Proszę ojca, będziemy być może mieli więcej czasu w audycji radiowej powiedzieć tutaj o tym fenomenie, że można powiedzieć, że te idee jak gdyby no, trafiły pod strzechy. Wielu ludzi młodych, wiele środowisk angażuje się, pamięta o tym. Jest wielu młodych historyków, którzy...
Powiem o jakichś wyczynach militarnych tych Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej na pewno. I po wojnie także.
Powiemy nie tylko o militarnych, ale w ogóle o tych dziedzinach działalności Narodowych Sił Zbrojnych, które były nawet bardziej nośne i trwałe niż działania militarne, same partyzanckie, zbrojne, bo są one naprawdę fenomenem w polskim państwie podziemnym, są niezwykłe. Ale jeszcze wracając do samej istoty NSZ-u i do powstania tej organizacji. Ona się różni od wszystkich innych tym, że ona powstaje oddolnie. To jest scalenie różnych ugrupowań, części lub całych organizacji o profilu narodowym lub podobnych, które tworzą pewne środowisko, wokół tego środowiska tworzy się pewna myśl, koncepcja, żeby stworzyć taką siłę zbrojną, ale także polityczną, która będzie walczyła o to, co dla tych ludzi jest istotą tej okupacji i tej wojny. To jest program, który powstał już przed wojną. Zakładano, że jeśli Niemcy do wojny przystąpią i rozpętają po raz drugi wojnę światową, chociaż wtedy jeszcze nie zakładano, że ona będzie tak straszna i tak krwawa, ale to jest marzec, kwiecień 1939 roku, wtedy w środowiskach narodowych powstaje myśl, że jeśli do takiej wojny dojdzie, to oczywiście będą straszne straty, oczywiście będzie to wojna krwawa, długa, ale oczywiście ta wojna musi być zwycięska. To zakładano z góry jako coś pewnego. Natomiast, żeby zapobiec następnej wojnie, tej, która może być po Hitlerze, trzeba zrobić coś takiego, żeby Polska zaczęła być bezpieczna. Bo polska granica zachodnia, jak to wówczas mawiano, od 3/4 wieku, jest bez przerwy najeżdżana i ten walec Niemczyzny spycha Polskę na wschód. W związku z tym naturalnym dążeniem polskich sił politycznych i wojskowych powinno być ustanowienie granicy pokojowej w Europie, która by gwarantowała ten pokój na długo, a nie na krótko. i musi to być granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i całkowita likwidacja Prus Wschodnich. I teraz popatrzmy, co się dzieje we wrześniu 1939 roku. Niemcy, którzy mają już Czechosłowację w swoim ręku, Słowację jako państwo satelitarne, Czechy, które są protektoratem wcielonym w sumie przecież do Rzeszy w jakiejś tam formie, uderzają na Polskę ze wszystkich stron, z południa, z zachodu i z północy, nie dając nam tak naprawdę szans obrony, bo Polska była za słaba, żeby walczyć na tak długim froncie z tak silnym przeciwnikiem. Gdy do tego weszli jeszcze Sowieci 17 września, to ta klęska była oczywista i trudno było w ogóle myśleć o wygraniu wojny w takich warunkach. I ta myśl wyprzedza swoją epokę, że nie dopuścić do tego więcej, żeby ta granica była tak otwarta i tak narażona na bez przerwy na niemieckie najazdy. I to jest ta koncepcja nie tyle powrotu na ziemię zachodnie, chociaż ta ideologia oczywiście do tego nawiązuje, że to są Piastowie, to są dawne księstwa, to są Słowianie, ale istotą tego programu zachodniego jest bezpieczeństwo. Zarówno bezpieczeństwo dla Polski, ale bezpieczeństwo dla Europy. Jeśli Niemcy będą poskromione, będą zmniejszone i osłabione, to nie będą grozić nie tylko nam, ale także Europie.
Bo wiemy, że była ta druga tendencja polityczna, która mówiła, żeby z Niemcami jak najwięcej układów, bo Rosja, bo Sowieci są zagrożeniem najmocniejszym. No to była ta też strona tutaj obozu Piłsudczykowskiego, który miał...
39 rok pokazał, że jednak Niemcy... jeden wróg i drugi wróg był wrogiem bezwzględnym.
Połączyli się, jeśli chodzi
o... Połączyli swoje siły i to był autentyczny kolejny rozbiór Polski. Ale jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tego programu zachodniego, który jest istotą myśli politycznej Narodowych Sił Zbrojnych. To są bardzo ciekawe nazwiska. Na ogół młodzi ludzie to są intelektualiści młodego pokolenia i chciałbym wymienić cztery osoby i teraz na coś zwrócę uwagę. To jest Lech Karol Neyman, Antoni Gerne, Jan Lilpop i Karol Stojanowski. I wśród tych czterech osób tylko jeden z nich nosi rdzenne polskie nazwisko.
Stojanowski.
Pozostali ludzie mają jakieś tam korzenie dalekie, głębokie, odległe, ale niemieckie. To są ludzie całkowicie spolszczeni, polscy patrioci, lepsi od często od tych, którzy tam się nazywają na ski, którzy rozumują i czują to także sercem, żeby Polski bronić nie chwilowo na froncie, nie w konspiracji tworzyć jakieś ugrupowanie, które będzie walczyło o odzyskanie niepodległości i jakoś później będzie. Tylko oni widzą ten cel na bardzo daleki czas. I tu chciałbym tylko przytoczyć fragment pewnego dokumentu, który poraża swoją treścią, nawet jeszcze dzisiaj, po kilkudziesięciu latach. To jest dokładnie 70 lat temu, w październiku 1942 roku, w organie Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, miesięczniku, który nazywał się Naród i Wojsko, redagowanym przez młodych polskich patriotów, ludzi, którzy kończyli przed wojną wyższe uczelnie, którzy mieli jakieś swoje zawody, prawników, inżynierów i tak dalej, w cywilu, a tu w wojsku zajmują się tym, co nazywamy właśnie tym fenomenem. Lech Karol Neyman, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik, napisał artykuł "Osiągnąć cel za wszelką cenę", to jest równo 70 lat w tej chwili, w którym sformułował tak zwany polski cel wojny. Bo celem dla wszystkich oczywistym było odzyskanie niepodległości, ale to wszyscy rozumieli samo przez się i nic więcej, tak jak na razie, z tego nie wynikało. I Lech Neyman napisał: Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości, odzyskanie utraconej pozycji. Musi to być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. Dziś zbliża się ostatnia chwila, aby znać i rozumieć cel bezpośrednich przygotowań czynu zbrojnego, polski cel wojny i szanse jego realizacji. A mówimy o okresie, kiedy Niemcy stoją u szczytu potęgi. Największy zasięg terytorialny okupacji niemieckiej w Europie. Wydawałoby się, że...
Rosyjskie się cofają.
Tak, wydawałoby się, że w takim stanie myśleć o tym, co będzie po pokonaniu Niemiec, jest absurdem i za wcześnie. Dla tych ludzi nie. I on napisał wprost: naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych od trzech ćwierćwieczy, osławiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów, czyli na wschodzie, na zachodzie, dokonanych przez tysiąclecie i być w pełni rozbrojony przez zniszczenie przemysłu niemieckiego. winien wreszcie dostać się pod dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. On tu proponuje demilitaryzację Niemiec i podział na strefy okupacyjne. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi ich brzegami ze względów strategicznych, co wraz z czeskimi Sudetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. Bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa. Aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. On to sformułował w 1942 roku. Nikomu się wówczas nie marzyło, że Niemcy mogą być nie tylko że pokonane, ale podzielone na kawałki, na strefy okupacyjne i poddane pod kontrolę, jak on to nazywa, swych kulturalnych sąsiadów. Bo w tym momencie, w którym jesteśmy, w 1942 roku i kilka lat wcześniej, Niemcy nie są kulturalnym narodem, nie są kulturalnym sąsiadem.
Jeden z większych
to jest napastnik
w Europie, prawda?
To jest mocarstwo totalitarne, zbrodnicze.
Leszek Grzebrowski wymienił to nazwisko rzeczywiście Lecha Neumanna, wybitnej postaci. No ale mamy świadomość, że w tej świadomości społecznej takie nazwisko w zasadzie chyba nie funkcjonuje. Jest to postać wybitna, który został skazany na karę śmierci, został zamordowany.
Pod zarzutem szpiegostwa, współpracy z Niemcami
właśnie,
i tak dalej.
Razem z Krzysztofem Kasznicą, ostatnim komendantem NZ-u.
Kto wykonał wyrok?
Stalinowski wymiar sprawiedliwości. To jest 1948 rok. On, Stanisław Kasznica i wiele innych osób. Ci ludzie byli mordowani właściwie codziennie.
To jest ostatni proces NZ-u. Książkę doktora w zasadzie na temat Lecha Neumanna pisze znakomity historyk z Poznania, z Instytutu Pamięci Narodowych, Rafał Sierchuła. Także ta postać dzięki również
będzie przywrócona naszej pamięci.
Bardzo dobrze. Panowie, to mnie jak to się mówi, dotknęło, zafrapowało, co pan Leszek mówił, ale pan doktor też zauważył, że ten ruch, prawda, rodził się oddolnie, a więc dzięki dwudziestoleciu międzywojennemu, działalnościom przeróżnych tutaj tych ciał, tak rozumiem, ten ruch mógł powstać, czyli to organizowanie się społeczeństwa, na który teraz bardzo mocno się zwraca uwagę, na te organizacje, które były wtedy, prawda? W tych latach 20-30 państwo się odbudowywało, państwo no, było bardzo trudno, wiemy, że ekonomiczne podatki i tak dalej, ale byli ludzie uczciwi, którzy no, tą Polskę budowali i również organizacje, które no, nie przesypiały tego czasu, tylko przygotowywały niejako młodzież, tak możemy powiedzieć, jako przyszłych obrońców
działaczy. To były autentyczne elity lokalne, regionalne, elity, które rzeczywiście w swoich środowiskach miały jakąś pozycję zawodową i też jakąś pozycję, że tak powiem, społeczną. Ja myślę, że to jest dziedzictwo.
Nauczyciele, lekarze.
Lekarze, tak, prawnicy.
Wojskowi.
Wojskowi oczywiście. Także księża, bo tutaj bardzo, bardzo duchowieństwo. No, były troszeczkę inne czasy. Duchowieństwo się mogło angażować, zasiadało w parlamencie i tak dalej.
Chciało się angażować.
I chciało się angażować, to też co prawda. Bardzo wielu biskupów, hierarchów, księży sympatyzowało, wspierało konkretnie tutaj środowisko narodowe, ruch narodowy. Ale tutaj ojciec rzeczywiście bardzo ciekawą rzecz zwrócił uwagę, dlatego że no, możemy sobie uświadomić, że jest to takie dziedzictwo właśnie Narodowych Sił Zbrojnych. To oddolne organizowanie się. I chyba mamy teraz to do czynienia z tym w Polsce. To widać, że Polska żyje, Polska się odradza, ale właśnie odradza się w tych środowiskach lokalnych.
I to warto do tego wrócić, bo mówimy o tym, że to powstało oddolnie. Ale to w tych warunkach, w których wydawało się, że nic nie można robić, nic nie można było osiągnąć, można było. Natomiast to, co jest szczególnie wartościowe, co warto pokazać i przypomnieć, to jest to organizacja, która jest całkowicie niezależna. Ona jest niezależna politycznie, dlatego że nie ma nad sobą żadnego zwierzchnictwa. To nie jest tak, że jakieś obce mocarstwo, nawet z nami zaprzyjaźnione, dyktuje nam warunki. Tak jak Wielka Brytania dyktowała no, rząd polski na wychodźstwie. Nie miał za dużo do powiedzenia, bo no, był gościem i to takim gościem nie do końca chcianym. Zresztą później nam pokazano palcem drzwi
i
tak dalej.
NZ uznawał, prawda, rząd?
Nie, rząd uznawali praktycznie no, wszyscy poza komunistami.
To dzisiaj mamy akta zamknięte na przykład, jeśli chodzi o sprawę Sikorskiego.
Tak. Natomiast NZ mógł sobie pozwolić na formułowanie takiego programu, dlatego że nie patrzył na aliantów zachodnich, że im się to nie podoba, że Niemcy na przykład mogą być zmniejszone i mogą być rozbrojone, o czymś alianci wtedy nie mówili. NZ to postulował od samego początku, głośno, wyraźnie, bo nie miał nad sobą tego nadzorcy politycznego. ale po drugie był także niezależny ideologicznie. To nie była organizacja, która była połączona z jakimiś siłami międzynarodowymi. To nie było żadnych izmów, socjalizmów, liberalizmów, jakichś dziwnych struktur, które by panowały w sposób tajny czy utajony nad organizacją. To była całkowicie polska organizacja, wytwór polskiej myśli narodowej. I to, co jeszcze jest dodatkowe w tym wszystkim, jest to organizacja, która jest niezależna finansowo. Nie jest przez nikogo finansowana, w związku z tym nie musi być ani wdzięczna, ani nie musi spełniać pewnych rzeczy, które są nieprzyjemne, niewygodne.
Właśnie pasy ze złotem z samolotu rzucane nie przychodzą, tylko...
No tak, tu nie ma żadnych pieniędzy.
Ale
to
tak dla porządku takiego, żebyśmy też tworzyli taką audycję, która, jak wszystkie zresztą są w radiu, edukacyjne. Bo mamy tą świadomość, czyli jest Związek Walki Zbrojnej, z tego powstaje potem AK, są Narodowe Siły Zbrojne. Nie, oni się razem wspierają. Tu nie ma rywalizacji, jest po prostu wspólny cel, chociaż inne założenia, tak to rozumiemy.
Myślę, że inne założenia pewnie...
Ale nie było żadnych starć.
Przez długi czas są spory, to są spory zarówno ideowe, jak i polityczne, dlatego że, no wiadomo, Komenda Główna Armii Krajowej chciała mieć wszystkich pod sobą. Rząd polski chciał też mieć jedną organizację, bo wygodnie byłoby nią kierować. Ale to jest tak, jak no, w każdym życiu społecznym, nie tylko wówczas, że jest różnorodność. Ludzie są bardzo różni.
Ale cel jest kierunek jeden.
Cel był oczywiście jeden, chociaż często różnie rozumiany. Natomiast przez to, że istniała ta wielość organizacji, po pierwsze było bezpieczniej działać. Rozbicie jednej organizacji nie powodowało utraty całości.
Struktur następnej, prawda?
Po drugie, to wzbogacało, bo w tych organizacjach coś się tworzyło. Narodowe Siły Zbrojne miały fantastyczny pion propagandowy. To było sto kilkadziesiąt pism, zarówno tygodników, miesięczników, różnych druków ulotnych, ale wydawane także książki, podręczniki naukowe, podręczniki wojskowe do szkolenia, które służyły także innym organizacjom. I to było pewne bogactwo, bo pamiętajmy, do 1939 roku w II Rzeczpospolitej była prewencyjna cenzura. Ludzie nie mogli swobodnie dyskutować sobie w mediach tak jak chcieli. Ukazywały się gazety, gdzie były puste części albo całe strony były puste. Natomiast fenomenem konspiracji jest to, że jest wolność umysłowa. Jest nawet narzekanie. Są ugrupowania w podziemiu, które postulują wprowadzenie cenzury, żeby to ograniczyć, żeby tego nie było. I to się oczywiście nie udało, bo nikt by się z tym nie zgodził.
Ale myślę, że można jeszcze, proszę Państwa, jeśli można krótko jeszcze do tego kilka słów powiedzieć. Trzeba jednak powiedzieć, że Narodowe Siły Zbrojne stworzyły, może nie alternatywny, ale inny polityczno-wojskowy ośrodek w stosunku do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Zasadnicze różnice, wydaje mi się, w tej taktyce, bo oczywiście cel był jeden, niepodległa Polska. Polska jednolita terytorialnie. Ale pewne różnice sprowadzały się chociażby do tego, że o ile Armia Krajowa traktowała na przykład Związek Sowiecki jako sprzymierzeńców, naszych sprzymierzeńców, to Narodowe Siły Zbrojne nie miały tutaj żadnych złudzeń. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci byli wrogami, którzy byli traktowani na równym poziomie. Nie można było mówić o jeden, numer dwa lub numer jeden, jeśli chodzi, nie było rozgraniczeń. Także to było. Po drugie, no były pewne oczywiście inne, że tak powiem, priorytety taktyczne, strategiczne. Narodowe Siły Zbrojne nie miały złudzeń już od co najmniej od 1943 roku po Teheranie, że ziemie polskie zajmą Sowieci. Nie mieli żadnych złudzeń co do intencji Sowietów. Tutaj może można mówić o pewnych różnicach, bo dlatego Narodowe Siły Zbrojne na przykład nie przystąpiły i negatywnie oceniły plan Burza, który zakładał dobrą wolę Sowietów, tak, który zakładał ujawnienie się władz cywilnych,
włączą, prawda,
tak,
włączą,
że będą Sowietami. Natomiast wiemy, jak to wyglądało, bo później właśnie Warszawa stała się tym, również została włączona do planu Burza. I też była negatywna decyzja polityczna.
Nie było żadnej współpracy z Gwardią Ludową albo Armią Ludową.
No nie można było, bo to byli po prostu okupanci.
Ja mówię, musimy to wyprostować, bo zauważył, taki ten dyskurs przez lata był wtłaczany. Pamiętamy, jest pokolenie wychowane na Hansie Klossie, prawda? Stawka większa niż życie.
Do tej pory się ludzie wychowują.
Do tej pory to jest puszczane dniem i nocą. I pokazane jest ten nas i tam walczący ci właśnie gwardziści. No i teraz mamy ten drugi, bardzo też dobra fala, prawda, te seriale niedzielne, które pokazują właśnie walczących, cichociemnych i tak dalej, a tu jest ta jeszcze siła, o której chyba mało się
ale
mówi.
Ale ojciec mówi o serialach, rzeczywiście tutaj jest przekłamanie, natomiast jako bardzo dużo filmów było, prawda, pokazujących PRL-u wizerunek NSZ-owca, jako bandyty, tak, faszysty
to było na równi
i tak dalej.
Tak.
I do tej pory, proszę ojca, nie ma tak naprawdę, nie powstał film, który by pokazywał Narodowe Siły Zbrojne, przynajmniej w takim szerszym obiegu,
w sposób normalny,
właściwy.
Dobra.
normalny. Także jeśli, że tak powiem, dopełni się czas tej historii, jeśli naprawdę powrócą do świadomości na karty historii, a również świadomości narodowej żołnierzy NSZ-u, bo żołnierze wyklęci już też powracają, musimy też tę historię NSZ-u odkłamać.
Żołnierze wyklęci są tą klamrą chyba teraz, która łączy tych wszystkich patriotów, tak trzeba powiedzieć, walczących.
Można pokazuje, że to byli tacy sami ludzie w różnych organizacjach, którzy tego samego chcieli i tak naprawdę
bo
to samo robili.
Bo Ropisz Kwiecki pragnął Polski potężnej, pięknej, jak i ten pułkownik czy porucznik Kasznica, tak?
Tak, tak.
I tak dalej.
Ja to chciałbym tylko uzupełnić jeszcze, bo to trzeba jednak dopowiedzieć. To, co Krzysztof, na co zwrócił uwagę, że jest akcja burza, jest powstanie warszawskie i oczywiście zarówno politycy Narodowych Sił Zbrojnych, jak i pion wojskowy są od początku negatywnie nastawione do takiego pomysłu. Pamiętajmy, że akcja burza, która rozpoczyna się od wejścia Armii Czerwonej na ziemię II Rzeczpospolitej, praktycznie od stycznia 1944 roku, dokonuje się to w warunkach, kiedy tak, Sowieci nie uznają rządu polskiego, nie uznają polskich granic. Kiedy wiadomo, co z nami będzie. Sowieci są silniejsi, są najsilniejszym aliantem w tym momencie w Europie. Na nich spoczywa ciężar walki. Stalin jest bezwzględnym konkurentem dla Churchilla i dla Amerykanów, który chce zagarnąć swoje, czyli jak największą część Europy dostać dla siebie. I alianci zachodni na to się zgadzają. To jest wprawdzie naszym kosztem, nam się tego wprost na początku jeszcze tak dokładnie nie mówi. Ale to jest już pod ziemią rozumiane. My to widzimy. Ci ludzie w tym momencie, którzy biorą w tym udział, wiedzą, co ich czeka. I teraz ogłoszenie akcji burza, później wybuch powstania warszawskiego, to są te koncepcje, które powodują potworne straty. Ale to nie jest tak, że Narodowe Siły Zbrojne, które były przeciwko koncepcji, nie brały w tym udziału. Od samego początku. Tak, od samego początku, tam gdzie są walki. I także w powstaniu warszawskim Narodowe Siły Zbrojne są obecne. I to nie to, że zaznaczyły swoją obecność. To trzeba powiedzieć wyraźnie, że dowódca powstania, generał Monter, na sam koniec, podsumowując walkę, udział poszczególnych formacji, poszczególnych zgrupowań, powiedział, że najwyżej cenił dwie formacje ideowe w powstaniu. Niepodległościową PPS i Narodowe Siły Zbrojne. Bo to były te formacje ideowe, które się nie załamały. O zgrupowaniu Chrobry 2, zgrupowaniu NSZ-owskim, jednym z największych, o ile nie największym zgrupowaniu powstańczym, które przez cały okres powstania, od początku do końca, trzymały tak jakby front od strony Woli, nie dopuszczając Niemców do Śródmieścia, co spowodowało był upadek Warszawy. On powiedział o nich, wy jedni w powstaniu nie oddaliście ani piędzi ziemi. I o tym trzeba pamiętać. Jest to formacja Chrobry 2, gdzie walczy między innymi Witold Pilecki. Też mocno zapomniany bohater, przecież on jest bohaterem nie tylko za Oświęcim, to całość działalności w Polsce podziemnej. Także w powstaniu.
Traktowany po wojnie, zamordowany zresztą w mokotowskim więzieniu.
Także tam, gdzie trzeba było.
Że Oświęcim to była igraszka, tak?
Tak, rozumiane, że to było u swoich, bo męczono człowieka za nic.
Można jeszcze przy ojca tutaj dopowiedzieć, jeśli mówimy o Gwardii Ludowej, o tych formacjach komunistycznych w okresie okupacji PPR, to Narodowe Siły Zbrojne i słusznie, to teraz potwierdzają też dokumenty historyków, traktowały te formacje po prostu jako formacje będące na usługach okupanta, czyli po prostu
Sowietów.
Tak, Rosji Sowieckiej. I te właśnie dokumenty historyczne to potwierdzają. Celem Gwardii Ludowej zasadniczym było po prostu rozpracowywanie polskiego podziemia niepodległościowego, przede wszystkim Narodowych Sił Zbrojnych.
A nie walka o niepodległość.
Z tego potem później oczywiście tworzą aparat.
Lata 40-50, taka nienawiść.
Kasznica, prawda? Który był w więzieniu, podobnie zresztą jak wielu innych, bardzo się obawiał, żeby go nie ujawniono, pamiętał go z okresu właśnie okupacji, na przykład Cyrankiewicz. To także po prostu...
Cyrankiewicz spotkał się z rotmistrzem Pileckim prawdopodobnie w Oświęcimiu, prawda?
W Oświęcimiu, oczywiście. Pilecki był w konspiracji, natomiast ta kwestia to już zostawmy.
Tak mówimy, że Narodowe Siły Zbrojne zwalczały podziemie komunistyczne, Gwardię Ludową, Polską Partię Robotniczą, która Polska była tylko z nazwy, ale... Nie jest to prawdą, że były stroną zaczepną. To trzeba to od razu wyjaśnić. Od samego początku, jak powstał PPR, powstała Gwardia Ludowa, inicjatywa walk bratobójczych, mordowania skrytego na początku, bo byli za słabi, niepodległościowców, później współpraca z Niemcami tego ugrupowania, jawna, bo wspólne akcje wykonywane z Abwerą, z Gestapo przeciwko delegaturze rządu, to nie ma w podziemiu takiego odniesienia, że ktoś inny by się na to zdobył. A w Warszawie w lutym 1944 roku Armia Ludowa, wywiad sowiecki, kombinacja Abwery właśnie, zrobili coś takiego. Zdobyli archiwum delegatury rządu. Niemcy zabrali swoją część, dokumenty antyniemieckie, a komuniści zabrali swoje antykomunistyczne. Ale stroną zaczepną była strona komunistyczna. To się zaczęło już od 1942 roku i szalem przeważyła chyba sprawa Drzewicy. 22 stycznia 1943 roku małe miasteczko Drzewica w powiecie opoczyńskim zostało zaatakowane przez bandę komunistyczną dowodzoną przez Izraela Eisenmana pseudonim Lew. Tam zamordowano dyrektora fabryki, nauczyciela, aptekarza, kilku robotników. Na liście do zamordowania był ksiądz proboszcz, wikary, byli inni miejscowi działacze polityczni. Łącznie 30 kilka osób chciano zamordować, te inne osoby się uratowały. Te 7 czy 8 nie. I konsekwencją tego napadu na to miasteczko była likwidacja tego ugrupowania, które tej zbrodni dokonało. Pół roku później oni zostali zagarnięci w lesie przez oddział NZ-owski. Odbył się sąd wojenny i zostały wykonane na nich kary śmierci. Oczywiście tylko na tych, którzy brali w tym udział, o których było wiadomo, nie wszyscy. I to jest uważane w polskiej historiografii, niestety, po dziś dzień, że to był początek wojny domowej, że zamiast bić się z Niemcami, to takie ugrupowanie jak NZ walczyło z Gwardią Ludową. Nie walczyło. Broniło się. Broniło siebie, swoich bliskich, rodzin, własności. Różnica, a to jest prawda? Zupełnie coś bronić innego. Się, a
tak. Sformułowanie wojna domowa to
ugrupowanie, o którym mówię, tego Izraela Eisenmana Lwa, nie stoczyło ani jednej walki z Niemcami. To było palenie stogów, napadanie na wsie, organizowanie sobie zdobyczy. Ich sprawozdania to są kolczyki, krzyżyki, obrączki, ubranka dziecięce. To są sprawozdania z akcji bojowych, co oni zdobywali. To nie na Niemcach.
Zresztą są świadectwa przecież mieszkańców, pamiętają jeszcze ludzie, że niektórzy bardziej obawiali się właśnie tych żołnierzy Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej, którzy plądrowali.
Bo oni przychodzili co noc. Oni przychodzili co noc. Niemcy mogli przyjeżdżać co parę tygodni. To była ekspedycja, o której było głośno wiadomo, bo to się odbywało jakąś kolumną czy coś takiego. Natomiast ci przychodzili w nocy i gwałcili kobiety, rabowali żywność, rabowali dobra materialne. To była plaga polskiego podziemia, plaga polskiej prowincji.
Tak mówili, że przed nimi
była druga okupacja.
Schować, tak, choćby na przykład dobytek. A przed nimi nie, bo znali każdy kąt, znali każdy szczegół i tak dalej.
To była powszechnie używana nazwa wówczas, że to jest druga okupacja. Obok niemieckiej jest druga okupacja bandycka i często nawet nie zwracano uwagi na oblicze. Uwagi na oblicze ideologiczne. Tylko dla ludzi to były bandy. Oni przychodzili, zresztą co mówić o organizacji, której konspiracja jest opisana przez nich samych. Te pierwsze ich oddziały, na przykład we wspomnieniach są z województwa warszawskiego, taki dowódca takiego oddziału opisuje, że tam, że kręcili się od wsi do wsi. W jednej wsi chłopi chcieli nam dać karabiny, ale nie wzięliśmy, bo były za długie i trudno było schować. Partyzanci, którzy nie chcieli broni. Pistolety tak, bo się chłopu przystawiło do głowy i dawaj świniaka, gdzie ukryłeś. A długa broń w dzień była widoczna. Więc co trzeba było robić? Trzeba było działać. Oni nie chcieli.
Tak, a narodowe siły zbrojne zawsze stały za społeczeństwem, za narodem.
To była część społeczeństwa, to było bardzo silnie
przeżywrosło. Dlatego mocno funkcjonowały, dlatego żeby tak mocno właśnie zakorzenione w tym społeczeństwie, w tych swoich środowiskach.
Największa pacyfikacja na ziemiach polskich, kosztująca ludność cywilną, kilkaset osób, o której do końca PRL-u właściwie było tak cichutko, nie o tym się nie mówiło, to były wsie, które sprzyjały Narodowym Siłom Zbrojnym na Lubelszczyźnie. To jest Borów i okolica. To jest kilkaset osób zamordowanych.
Borów koło Stalowej Woli?
Nie, powiat Kraśnicki, Janowski. Tutaj NZ był bardzo silny, zresztą tam też oddziały komunistyczne.
Są raporty Moczara, że hura, hura, reakcja dostała od Niemców, a naszych wsi nie ruszyli. Ja nie wiem, czy oni na przykład nie nadali tych wsi. Z tego komentarza jego tak po prostu wynika, że on się cieszył, że zostały spacyfikowane polskie wsie przez Niemców, spalone razem z
przypomnijmy, prawda, towarzysz Moczar, był też tworzący Armię Ludową.
Tak, tak. Tak.
Bardzo aktywny przez wiele lat.
Potem bardzo aktywny, po wojnie.
Tak.
Alkoholik, pogromca Żydów, który uchodził za bohatera narodowego. Agent sowiecki Woron, tam 036 czy 037, bo tam ich było pełno.
Czas bardzo szybko płynie, drodzy Państwo. Bardzo ciekawy temat i goście nasi. Zapraszamy już teraz do telefonów, które może naprowadzą nas na jeszcze inne wątki tego tematu. Za chwilę będzie pewnie pieśń jakaś patriotyczna, która nas też jakoś przygotuje do rozmów. A przypomnę, naszymi gośćmi są pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, pan Leszek Żebrowski, historyk, badacz polskiego podziemia niepodległościowego. Rozmawiamy na temat Narodowych Sił Zbrojnych, których dokładnie 70. rocznica powstania teraz jest przeżywana. Zapraszamy, numery telefonów do naszego studia. 56 do Torunia oczywiście, 657-0011, 657-0012 i trzeci 657-0013, 657-0014. Widzimy je na naszych ekranach. I telefonia w naszej rodzinie, telefon 536-600-300, 536-600-400. Zapraszamy bardzo serdecznie, czekamy już na telefony od Państwa, żebyśmy mogli rozmawiać na te tematy.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Takie jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
I rozmawiamy, odbieramy telefony, jest pierwszy, bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy, telewizja Trwam.
Halo?
Tak, witamy, kto i skąd?
Halo?
Kto mówi?
Ja dzwonię z Milanówka.
A jakie pani?
Pani Barbara.
Pani Barbaro, halo? Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć, że moi dwaj bracia należeli do Narodowych Sił Zbrojnych. Jeden miał 21 lat. Został rozstrzelony z tyłu głowy wraz z 10 swoimi kolegami. Do tej pory nie wiemy, gdzie jego ich ciała leżą. Jak żeśmy postawili pomnik, bo rodziny się zebrały na cmentarzu, to na cmentarzu robili ciągle jakieś tam, że pisali bandyci, tacy, inni, bo w ogóle nazywali tych ludzi, że to są bandyci. Halo?
Tak, tak, rozumiem. Mówiliśmy o tym, pani Barbaro, właśnie.
No właśnie, no właśnie. I jeden zginął, a drugi był w partyzantce nadal. Potem się ujawnił. Jak był taki czas, że już tam się ujawnili, była amnestia i zgarnęli ich, poszedł do więzienia na 5 lat. Pięć lat siedział w różnych najcięższych więzieniach politycznych, a na końcu w Strzelcach Opolskich. Halo?
Tak, słuchamy panią.
Halo, w Strzelcach Opolskich siedział i tam był w wapiennikach, kopalnia wapna. jak wrócił, to tam może, ja wiem, 3 miesiące przed upływem tych 5 lat, to był cień człowieka. On miał płuca wyplute, jak położył się w nocy i tak kaszlał, tak się męczył, to myśmy wszyscy nie stali. I ci ludzie właśnie za to, że walczyli o wolność i niepodległość, ile oni przecierpieli, paznokcie im zbijano, drzazgi, wrzucano po schodach. Jak brat opowiadał o tym, to myśmy nie wiedzieli w ogóle, jak oni to mogli znieść. No i brat potem zmarł, a ten drugi zginął wraz z 10 kolegami swoimi. Właściwie za nic, bo nikomu krzywdy nie zrobili. Walczyli w obronie własnej ojczyzny, a mówiono na nich bandyci. I do tej pory jeszcze tam się utrzymuje, jak ci komuniści jeszcze wciąż mówią, że to były bandy, które w lesie tam robili, czy tam w ogóle jakieś kradły, czy coś. Dopiero teraz może przyszło tutaj tam nam takie pismo właśnie, że ich uznali, że to byli ludzie walczący o wolność i niepodległość Polski. Halo?
Tak, pani Barbaro, słuchamy. Dziękuję bardzo pani za telefon.
Bo ja księdza bardzo słabo słyszę.
A może przez telefon, dlatego że przez telefon jest połączenie.
Tak, bo ja z komórki dzwonię, tak. To może przez telefon właśnie.
Pani Barbaro, dziękuję bardzo, bo pani telefon jest tutaj ilustracją do tego, co panowie mówią.
To wszystko są straszne historie, o których mówimy tak naprawdę dopiero od niedawna, bo często było w rodzinach tak, że to ukrywano, chowano w sobie. Dlatego, że to byli ludzie, rodziny tych pomordowanych nawet po wojnie, w okresie stalinowskim, czy ci, którzy zginęli podczas wojny, byli traktowani jako ludzie trzeciej, czwartej kategorii, nawet nie drugiej. Przecież pamiętajmy, że ludzie z tego podziemia siedzieli po 20 i dłużej lat więzienia w Polsce Ludowej. To jest w ogóle coś niesłychanego. Powszechna opinia jest taka, że w 1956 roku zrobiło się w Polsce dobrze. Ludzie wyszli z więzień, zaczęli pracować. Później były jakieś przydziały mieszkań, a to lodówka, a to talon na samochód. Nie, nieprawda. Do połowy lat 70. ludzie z tego podziemia siedzieli w więzieniach. Cały czas.
Tego podziemia narodowego, prawda?
A przecież w ogóle ostatni żołnierze wyklęci ginęli albo byli aresztowani w latach 60., do końca lat 60. To jest ta druga... To drugie oblicze Polski, o którym się nie mówiło, którego tak naprawdę nie było w świadomości społecznej. Dzisiaj dopiero często wnukowie dowiadują się o swoich dziadkach po raz pierwszy prawdy, bo rodzice mieli to schowane, stłumione, żeby ich jakoś ochronić przed tym wszystkim. I dzisiaj już w tej chwili można. Ale to są tego typu rozmowy, jak właśnie z panią Barbarą.
A Polskę budowali kolaboranci sowieccy. Tak trzeba powiedzieć, bo to wolność na bagnetach.
Niemieccy też.
Losy tutaj jednego z braci pani potwierdzają, że ujawnił się, prawda, podczas tej tak zwanej amnestii, tam były dwie amnestie, ale celem tych amnestii było po prostu rozpracowanie do końca podziemia niepodległościowego i po prostu zniszczenie tych ludzi.
Była pani aresztowanie, zabicie.
Oni nie mieli wyjścia po prostu, także to, że ci tak zwani żołnierze wyklęci, formacji NSZ-u, Narodowych Zjednoczenia Wojskowego, WiN-u, podjęły walkę z komunistami, po tak zwanym wyzwoleniu, czyli zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, to po prostu było wynikiem jak gdyby konieczności samoobrony, bo i tak ich czekało więzienie po prostu. Oni nie mieli wyjścia. Niektórzy z nich musieli pozostać w tak zwanych lasach, bo po prostu taka była, no niestety, rzeczywistość. Także to nie był ich jakiś wybór taki, że byli, mieli nadzieję, że mogą, nie wiem, militarnie zwyciężyć i tak dalej. Także to są oczywiście bardzo, bardzo dramatyczne losy, ale to są bohaterowie, bohaterowie Polski Niepodległej.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy telewizji.
Cześć Boże, Maria z Zabrze.
Witamy.
No ja miałam wówczas 8-9 lat. Mieszkaliśmy najpierw na Windudze, to jest Piotrkowskim, koło między Sulejowem. No więc tam leśniczówka to był stary dwór, z którego Niemcy wyrzucili właściciela. No a tam zrobili leśniczówkę. No i ta leśniczówka była de facto takim domem AK. To był dom AK, no myśmy tam akurat nie jakoś tak przed świętami nam odbywały się, ponieważ pomieszczenia były duże, to i wigilie akowskie i no i bardzo często tam bywali u nas. No ojczym zresztą też należał do tej organizacji, z tym, że nie był w lesie, prawda? Był tam też nadleśniczy. Meyer się nazywał, no on się dostał do Wronek, siedział 6 lat we Wronkach. No nic mu nie mogli udowodnić, no niby pełnił to stanowisko nadleśniczego, ale się przesiedział. Później przenieśli nas do takiej malutkiej leśniczówki, to się nazywało... Boże.
A kto przeniósł?
No władze niemieckie. No bo to leśniczym był ojczym. No i tam... bo to już chyba było pod koniec wojny. Tam przychodziło, akowcy też przychodzili, ale przychodziło AL. I był tam taki dół, taki wielki, taka piwnica jakby wycementowana. To był dół na żywicę, na składowanie żywicy. I jak AL-owcy przychodzili, to nas tam przepędzali do tego dołu. Plądrowali dom, nawet maszynkę do mięsa potrafili ukraść. Kury, no co tam było z inwentarza, co im było potrzebne, to sobie brali, później szli. No po nich przychodzili ci tak zwani wtedy własowcy. Postrzelali, powojowali, w powietrze postrzelali, poszli. Ale jeszcze w międzyczasie właśnie na tej windudze to był jakiś taki, no trudno mi teraz to powiedzieć, to był jakiś zjazd różnych ugrupowań. W jakich beretach chodzili narodowcy? W takich granatowych?
To było różnie. To różnie.
No, bo nie był wtedy Bór Komorowski, był Komorowski, była msza piękna polowa w tym parku, na tej windudze. No, kapelana przywieźli, no było to coś przepięknego, bo to w parku standardy polskie, no dzieckiem byłam, ale bardzo to przeżywałam.
Pani Mario, dziękujemy za to wspomnienie, bo też tutaj nas nakierowuje oczywiście. Dzisiaj skupiamy się na Narodowych Siłach Zbrojnych. Tutaj pani wspomniała Armię Krajową. Tutaj nie ma wątpliwości, to było potwierdzone, że była ta wspólnota działania tego głównego, prawda, w obronie wolności Polski. Natomiast tutaj wspomniała pani i Armię Ludową, i Gwardię wcześniej.
I czasy, w których dom to był las. Bezpieczny dom to był las, w miarę bezpieczny. Bo tak jak pani mówiła, że w leśniczówce przychodzili jedni złodzieje, drudzy złodzieje, bandyci, wszyscy inni i mieszkańców przepędzali. To oprócz tej okupacji takiej oczywistej, niemieckiej, była ta okupacja wewnętrzna jeszcze.
Co warto jeszcze dopowiedzieć do... Może do tej myśli, co pani mówiła, że...
No ale... potwierdza to, o czym mówiliśmy, prawda?
Znowu mamy los, że leśnik polski, który był podejrzany o sprzyjanie jakiejś konspiracji, trafił do więzienia na wiele lat i nic mu nie udowodniono, jak pani powiedziała. Czyli siedział za nic.
6 lat za nic.
I to była ta sowiecka norma. To jak właśnie pytano w sowieckich łagrach, ile dostałeś? 5 lat za nic. A i się wszyscy śmiali. To dobrze. A jakiś tam inny mówi, 10 lat. Za co? Za nic. Za nic to byś 5 dostał. Nie oszukuj. Przyznaj się, co zrobiłeś. I to mniej więcej było to samo w Polsce Ludowej, że ludzie dostawali, wiedział, nie powiedział, słyszał, nie doniósł, kogoś zobaczył, nie doniósł, to 5 lat to było na początek. A później było dalsze śledztwo w więzieniu. Jak coś człowieka wydobyto albo na niego zgromadzono, to dostawał kolejny wyrok, następne lata więzienia. I pamiętajmy, że to jest kraj, którym po wojnie, tak zniszczonym kraju, gdzie tak wielu obywateli zginęło, kilkaset tysięcy ludzi poszło do więzień. I to były wyroki nie po kilka dni, po kilka tygodni czy po kilka miesięcy. To były wyroki po kilkanaście lat więzienia. Bardzo ciężkich więzień. I obozy pracy, których warunki, jak dzisiaj stwierdza Główna Komisja Badania Zbrodni, nie różniły się niczym od obozów hitlerowskich. Takie same normy wyżywienia, taki sam sposób traktowania. Najbardziej było przykre to, że strażnicy mówili po polsku i byli w polskich mundurach. Jakieś tam te polskie orzełki, ułomne, nie takie, ale
pomyśl, jakie to
było upiorne, najbardziej przykre.
Jakie to było upiorne, że państwo się dźwiga, przybite jest, bo okupacja sowiecka przychodzi, no ale zamiast wykorzystać tą tkankę, która jest, jeszcze pozostała, prawda, niezniszczona poprzez wojnę i przez hitlerowców, Niemców i Sowietów, no to dalej się ten naród uciemięża, prawda, żeby on jak najpóźniej się mógł obudzić, powstać. ekonomicznie chociażby.
To jest cały czas niszczenie elit, żeby społeczeństwo nie mogło się bronić.
To jest konsekwencja ich polityki po prostu, cały czas, którą realizowali. Realizował ruch komunistyczny. Przecież jak była wojna 20 roku z bolszewikami, to oni byli po tamtej stronie. Przecież Komunistyczna Partia Polski przez cały okres II Rzeczpospolitej była ekspozyturą terrorystyczną właśnie kominterną, czyli Stalina.
I agenturą wywiadowczą.
I wywiadowczą. Później, przecież w Zakopanem na przykład, ale nie tylko, komuniści, te formacje, które jeszcze pozostały, komunistyczne, współpracowały i z NKWD, i z Gestapo, kiedy jeszcze była ta sowiecko-niemiecka przyjaźń. Później mówiliśmy o tej działalności Polskiej Partii Robotniczej, więc to była ich konsekwencja, to było świadome działanie. Natomiast i to cały aparat ten właśnie polityczny, ten aparat bezpieczeństwa został obstawiony właśnie przez tych ludzi wychowanych przez właśnie Komintern, przez Sowietów. Natomiast rzeczywiście no, wśród nich także byli ci, którzy, dla których może był to tak zwany awans społeczny, no niestety kompletne ogłupienie przez propagandę komunistyczną nastąpiło.
Moje jeszcze takie pytanie, Narodowe Siły Zbrojne nie zostały rozwiązane oficjalnie, po prostu przeszły czas powojenny. Nie. Jak wygląda emigracja właśnie, jeśli chodzi
o formacje wojskowe, o których mówimy, przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne, plus te, które później powstały po wojnie na skutek kolejnych zjednoczeń, to są formacje, które zostały wymordowane, zamknięte w więzieniu, ale nie zaprzestały działalności w taki sposób, że któregoś dnia ogłoszono, że to jest koniec, przestajemy, wychodzimy z lasu, bo oni nie mogli po prostu wyjść. Dla nich już nie było miejsca na świecie, wyjścia. Oni musieli w tym lesie zostać do końca. I tam zostali domordowani. Jeśli dzisiaj w młodym pokoleniu odradza się ten fenomen, bo to jest fenomen, że młodzi ludzie się tym zaczynają interesować. Wydawało się, że po roku 89 młodzież się w ogóle odwróciła od historii. Ich to w ogóle nie obchodziło. To były sprawy jakieś tam dla ludzi, którzy tam się zajmują zupełnie niepotrzebnie. Tu można interesy teraz robić, jeździć za granicę, do pracy, gdzieś tam się w jakichś pubach myć butelki czy naczynia, zarobić parę dolarów, funtów, marek czy coś takiego.
Jest taka...
I tu nagle się okazuje teraz, powstają grupy rekonstrukcyjne. Są całe środowiska narodowe, młodzieżowe, które nawiązują do tej tradycji w sposób i bezpośredni, i pośredni, które chcą jak najwięcej o tym wszystkim wiedzieć. A to przecież, pamiętajmy, było zakazane. To było podziemie, o którym się mówiło tylko źle, w jak najbardziej paskudny sposób, albo wcale. Natomiast tragedią Polski jest to, że po 1989 roku uznano w całości ciągłość nowego państwa, ciągłość prawną z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Że nie nastąpiła dekomunizacja. Ci, którzy mordowali, ci, którzy byli sędziami, prokuratorami, ci, którzy byli sekretarzami partii, w nowej rzeczywistości, w III Rzeczpospolitej, znowu są na czele. Ci ludzie znowu chcą być elitą i nic im nie zrobiono za to, co oni robili wcześniej. Tak jakby się zupełnie nic nie stało. Te dziesiątki tysięcy ludzi zabitych po wojnie, te setki tysięcy ludzi trzymanych w więzieniach, te miliony, które były ciemiężone, które zapłaciły najwyższą cenę, także Solidarność, która przecież no, walczyła, została rozbita, pobita i później się okazało, że ta wierchuszka górna załatwiła sobie miejsce w nowej rzeczywistości, bardzo wygodne i bardzo ciepłe, a ci ludzie zostali zostawieni sami sobie, a przecież to na nich spoczywał ciężar walki. To oni nadstawiali karku, to oni byli bici, to oni byli zabijani w stanie wojennym, a nie przywódcy.
Czyli jako historia się
poniekąd
powtarza, jako takie te momenty.
Ale warto chyba rzeczywiście podkreślić raz jeszcze ten fenomen tego odradzania się, tego patriotyzmu wśród ludzi młodych 20 września, bo właśnie tutaj jest 70. rocznica w tym dniu tego roku Powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Z inicjatywy różnych środowisk młodzieżowych był w Warszawie zorganizowany Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, który no, skupił gdzieś zdecydowanie ponad 2000 młodych ludzi, którzy wcześniej, była wcześniej konferencja naukowa w Instytucie Pamięci Narodowej, później ten przemarsz, ale zorganizowany przez ludzi młodych, a nie przez struktury jakieś oficjalne, przez państwo. Nadal władza w ogóle zapomina o tych żołnierzach.
Jest ktoś oddolnie. Już długo na telefon, dobrze, a potem oddolnie powrócimy. Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy Telewizja Trwam.
Dobry wieczór i szczęść Boże, Janusz z Niemiec się kłania.
Dobry wieczór, panie Januszu, witamy.
Witam księdza Janusza i szanownych gości. Ostatnio dyskutuje się taką sprawę, mianowicie o polityce przedwojennej BK. to mnie bardzo zaintrygowało i ciągle chodzi mi to po głowie. Chciałem się zapytać, jaka była wizja polityczna narodowej strony politycznej przedwojennej, bo jak się wydaje, to Beck jednak wybrał najgorszą opcję. Powinien iść, wydaje się, przynajmniej na początku z Hitlerem, żeby uniknąć tej pułapki, czyli wpadnięcia między dwóch wrogów. A Francja była po prostu tak nastawiona, że w efekcie zdradziła razem z Anglią Polskę. Chciałem się zapytać szanownych właśnie specjalistów od historii, jak oni to widzą w świetle właśnie tej opcji narodowej. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Januszu, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Dzisiaj to są rozważania zupełnie teoretyczne i tak naprawdę to trudno nam oceniać, jaki wybór wtedy byłby lepszy. Pamiętajmy o tym, jakie położenie miała Polska. Polska była tym miejscem, przez który walec niemiecki idący na wschód musiał się przetoczyć. Gdyby Polska się podporządkowała na samym początku, dostarczyłaby mięso armatnie, czyli polskie dywizje musiałyby się bić obok niemieckich. I wtedy druga, przypuszczam, że skończyłoby się tym samym, bo sojusznicy na sojuszu z Niemcami nie powychodzili dobrze. Natomiast Polacy by wyszliby fatalnie, najgorzej ze wszystkich. Po pierwsze, to było bardzo bitne wojsko. Ale nastroje społeczne były takie, że społeczeństwo nie pozwoliłoby na sojusz z Niemcami. Ludzie pamiętali Niemców z pierwszej wojny też jako okupantów. Natomiast to, co się działo w latach 30. w Niemczech, ta histeria, no w sumie antycywilizacyjna, bo to nie mówimy tylko o antysemityzmie niemieckim, ale to jest kontrkultura i kontrcywilizacja, to co Niemcy proponują. Oni są nad ludźmi, oni chcą mieć tysiącletnią Rzeszę na zawsze. Oni chcą tu wszystkich podbić, zniewolić. Słowianie są narodami o kilka klas gorszymi, niższymi, tylko do ciężkiej pracy. W związku z tym sojusz kogo z kim? Sojusze są równorzędne. Może być słaby partner i mocny partner, ale na tej samej podstawie, że traktują się po partnersku. My nie bylibyśmy partnerem w takim sojuszu. My bylibyśmy tylko kozłem ofiarnym. A po wojnie zapłacilibyśmy jeszcze większą cenę.
To oczywiście są tutaj rozważania takie teoretyczne. To jest bardzo ciekawy zresztą temat, bardzo ciekawy problem, który pan podniósł. I rzeczywiście w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach ten temat się pojawiał i na łamach tutaj prasy, i w związku z książką jednego z publicystów, który podjął ten temat. Ale myślę, że to troszeczkę wykracza, jak gdyby poza te ramy naszego, tak, ramy Narodowych Sił Zbrojnych, bo to mogłoby nawet jak gdyby zniekształcić pewne nasze może wypowiedzi. To już jest jakaś dyskusja, bardzo
zostawiamy. Audycję,
to tylko jeszcze dopowiem, że Niemcy podczas już okupacji wrócili do tej koncepcji i proponowali Polakom w podziemiu współpracę, że w momencie, jak zaczęli ponosić klęski na wschodzie, jak zobaczyli, że sami nie dadzą rady, że grozi im katastrofa, zaczęli dawać takie sygnały, że na przykład może Polska poszłaby z Niemcami, a oni w zamian za to dokonają pewnych bardzo istotnych ustępstw. I stanowisko na przykład Stronnictwa Narodowego w konspiracji było takie, że popełniliście kilka milionów błędów za dużo. To chodziło po prostu o istnienia obywateli Polski.
Ale można tylko się dopowiedzieć jednak, że stanowisko obozu narodowego było zawsze bardzo realistyczne. I tu byłaby może jakaś taka pośrednia odpowiedź na to pytanie. To powrócę do tego, że nie miano złudzeń przede wszystkim co do Sowietów. A poza tym no można tutaj rzeczywiście chyba obóz narodowy przed wojną nie łudził się co do intencji na przykład Wielkiej Brytanii czy Francji. I tutaj rzeczywiście można by mówić, że być może polska polityka zagraniczna nazbyt zawierzyła.
Tak, to się zarzuca ministrowi Beckowi, dokładnie, że troszeczkę to tej przyjmowanie cesarskie go jakoś zwiodło, prawda? Wydawało mu się, że raut, obiad.
Bo o co chodziło przy ojcu? Chodziło o to, jak mają Niemcy uderzyć najpierw, czy na tutaj Polskę, czy też na Zachód. No i tutaj rozpoczęła się gra dyplomatyczna.
Plany miał Hitler takie, że chciał pierw na Sowietów, prawda, na Wschód.
I tutaj troszeczkę rzeczywiście być może wykazaliśmy się, że tak powiem, minister Beck przede wszystkim spraw zagranicznych, brakiem roztropności.
Ale przyjdzie czas na audycję, na przykład
tak, to jest bardzo ciekawa
polska audycja. Dyplomacja przedwojenna, bo w czasie wojny i będziemy o tym rozmawiać. A na razie mamy ten temat, już w ogóle czas nam bardzo szybko płynie. Jest telefon, bardzo prosimy. Halo, halo, proszę bardzo, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy panią, szczęść Boże.
Niech będzie pozdrawiony Jezus Chrystus. Powiem tak, słucham panów oczywiście z wielką przyjemnością i z wielką radością i z wielkim podziwem o panów wiedzy. Ja mam takie pytanie. Ja pochodzę z Kielc, mam na imię Joanna i mam świadomość tego, że to jest, byłaby dyskusja i pewnie opowieść na długie godziny, ale gdyby panowie ze swojej mogli nam powiedzieć coś na temat, przybliżyć wiedzę na temat Brygady Świętokrzyskiej, ponieważ myślę, że to jest jedna z brygad, która i ich historia była jedną z najbardziej zakłamanych w PRL-u, więc gdybyście byli panowie tak uprzejmi, kilka słów na ich temat. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.
Dobranoc, pani Janusz.
Bardzo dobre pytanie.
Bardzo dobrze, że ten temat został poruszony. Ja myślę, że będziemy w audycji radiowej mieli możliwość rozwinięcia. Tu chciałbym tylko powiedzieć, że koncepcja marszu na zachód, wyprowadzania jak najwięcej żywych sił Polaków spod sowieckiej niewoli, żeby ludzie uciekali, nie była koncepcją NZ-owską. To były zalecenia naczelnego wodza, generała Soskowskiego, żeby w każdej formie, jaka tylko będzie możliwa, żeby wyprowadzać młodych ludzi na zachód, przed bolszewikami, żeby nie dać domordować resztek polskiej inteligencji. Propaganda wokół Brygady Świętokrzyskiej jest taka, że ona nie robiła nic, współpracowała z Niemcami, kolaborowała i zwalczała komunistów. Oczywiście tak można było mówić do roku 89, gdy dokumenty były zamknięte, tak samo jak kiedyś ludzie w więzieniach, były niedostępne, nie było żadnych normalnych badań, nie było wolnej myśli naukowej. Po roku 89, gdyby były takie dokumenty świadczące o współpracy Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami, to oczywiście natychmiast byłyby opublikowane. Jest zbyt wielu chętnych ludzi, którzy czekają na takie gratki, żeby to pokazać. Nikomu się nie udało czegoś takiego znaleźć. Ja z pułkownikiem Bohunem, dowódcą brygady, przez kilka lat przed jego śmiercią korespondowałem bardzo intensywnie, interesując się organizacją. Oczywiście miałem takie kontakty. I na bieżąco mu relacjonowałem, co się dzieje w Polsce, także po tych zmianach po 89 roku. I on napisał wprost, że my nie mamy nic do ukrycia. On miał zmarł w wieku lat 92, wtedy jak ten list napisał, miał lat 90. Ja stoję nad grobem. Ja nie mam się czego wstydzić i nie mam nic do ukrycia. Jeśli historycy są tacy, którzy twierdzą, że mamy coś na sumieniu, to niech nam to pokażą. Niech pokażą całemu społeczeństwu. Chętnie za to odpokutujemy. Ale my się tego nie boimy. I Brygada Świętokrzyska, wyruszając w styczniu 1945 roku na zachód, liczyła 822 żołnierzy zaledwie. I pamiętajmy, że jak ruszył front, to przed tym frontem wschodnim uciekało przed bolszewikami do 2 milionów ludzi. To były zwarte tabory kozaków, starowierów, ludów kaukaskich, kozaków różnych formacji, różne ugrupowania polityczne, białych Rosjan, Estończycy, Łotysze, Litwini, wszyscy ci, którzy zaznali dobrodziejstwa okupacji sowieckiej do 1941 roku lub żyli pod Sowietami, a później uwierzyli, że Związek Sowiecki upada i jakoś tam podnieśli głowę, pokazali, że mają inne poglądy, musieli uciekać. I brygada w tej gromadzie tych 2 milionów ludzi jest epizodem i małym punkcikiem tak naprawdę. To ten stan, który brygada osiągnęła, że przeszła z bronią w ręku do Amerykanów, pułkownik Bohun w rozkazach nazywał stanem niewojowania z Niemcami. To nie był rozejm, to nie było zawieszenie broni, to po prostu było przejście przed frontem i on podkreślał, bo Niemcy cały czas ich zmuszali, żeby wystąpili na froncie po stronie niemieckiej. Nie chodziło o efekty militarne, bo ta brygada nie znaczyła nic. Nic dosłownie. Chodził o efekt propagandowy. Zrobimy zdjęcia, będzie w gazetach. Polacy biją się z Niemcami o Europę chrześcijańską już teraz, z Bolszewią. I pułkownik Bohun do tego nie dopuścił. On pisał w rozkazach wprost. Podlegamy tylko i wyłącznie naczelnemu wodzowi, z którym nie mamy kontaktu. Jak osiągniemy kontakt z naczelnym wodzem, będziemy wykonywać jego rozkazy, a nie rozkazy niemieckie.
Czyli taka jest prawda o Brygadzie Świętokrzyskiej. Ostatni już z telefonów w tej części audycji. Bardzo prosimy, bo ktoś czeka, to chcemy to uwzględnić. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Danuta z tej strony z Warszawy. Boże.
Proszę bardzo Pani Danuto, czekamy na Pani pytanie.
Ja jestem wnuczką Pawła Szymańskiego z Golubia, obecnie Golubia Dobrzenia. To znaczy dziadziuś miał majątek z Kęsk i miał jedyną córkę Ludwikę. Mamusia już nie żyje i jestem jedyną osobą, która może pamiętać o, po prostu o nim zachować pamięć. Chciałabym, żeby ta pamięć nie zginęła. Z księdzem pułkownikiem Wryczą organizował powstanie na Pomorzu. oczywiście był narodowcem i w tej chwili o pułkowniku Wryczy pamiętał jego adiutant, który przeżył. O dziadziusiu nie pamiętał już nikt. Mamusia jako osoba, która wróciła z Niemiec po zesłaniu, nie miała siły, żeby o nim pamiętać, żeby wspominać, żeby udokumentować jego pamięć. Babcia umarła dawno temu, w 1954 roku. Myślę, że bardzo bym pragnęła jak najwięcej wspomnień o nim przekazać i nie wiem komu. Jak to jest możliwe?
My bardzo chętnie wszystkie takie informacje przyjmiemy i proszę pisać do radia.
To także Radio
jak zwykle to dostaniemy bez żadnych
redaktor
problemów.
Redaktor Leszek Żebrowski, ale Radio Mariasz Wielki Wigury 80.
Świetnie, że pani wspomniała, bo my tego nie wymieniliśmy, tak jak wielu innych rzeczy w audycji, bo wiadomo, ta audycja telewizyjna jest krótka. Ja tylko powiem tak pokrótce.
Proszę w radiu nas słuchać, prawda?
Gryf Pomorski to jest organizacja regionalna na Pomorzu, organizacja całkowicie narodowa, która liczy kilkanaście tysięcy ludzi i która walczy z Niemcami w najtrudniejszych warunkach, jakie sobie można wyobrazić. Pomorze jest zgermanizowane, Pomorze jest w straszliwy sposób terroryzowane. Tam pierwsze rozstrzeliwania ludzi masowe są w momencie, jak wchodzi Wehrmacht na tę ziemię. To są pierwsze dni września i to trwa do końca okupacji. Niemcy, wycofując się, jeszcze eksterminują miejscową ludność. I ten opór tam trwa, tam są oddziały partyzanckie. W Borach Tucholskich istnieje cały czas polska konspiracja właśnie Gryfa Pomorskiego. O tym historia coraz mniej mówi, ale My jesteśmy nie historią. Naszym obowiązkiem jest o tym pamiętać. I właśnie dobrze, że pani pamięta o swoim dziadku i przypomina jego zasługi, bo każda kropla krwi polskiej z tamtego okresu nie powinna być zapomniana.
I każda informacja jest bardzo, bardzo cenna.
Więc pani Danuto, można to przesłać do nas. Przekażemy panu redaktorowi, czyli Żwirki Wigur 80, a w nawiasie napisać redaktor Leszek Żebrowski, czy tam... Tak, to będzie najlepiej.
Tak, wystarczy.
Oczywiście. Drodzy państwo, czas nam bardzo szybko płynie i chcemy podsumować tę część rozmów telewizji Trwam. Narodowe Siły Zbrojne, 70. rocznica powstania. Tak sobie napisałem, że również teraz też czujemy, że naród się budzi. Marsz Obudź się Polsko, bardzo szerokie grupy, rzesze gromadzący, tysiące, setki tysięcy. Mamy też tradycję, myślę, piękną 11 listopada tego marszu. Myślę, że w tym roku również będzie on patriotyczny i nikt się nie da zniechęcić, bo to jest bardzo ważne. Chciano nas wtedy zniechęcić rok temu.
Się nie udało.
Więc jak panowie to oceniają? Czy Polska się obudzi?
Ja myślę, że tak, że Polska się budzi i się Polska obudzi, bo tutaj te symptomy są wyraźne, widoczne, ale przede wszystkim można powiedzieć, że to odrodzenie jest naprawdę w młodym pokoleniu, wśród młodych Polaków. Oni są tutaj bardzo aktywni. Wspomniany Marsz Niepodległości 11 listopada był współorganizowany między innymi przez te środowiska młodzieżowe, Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i między innymi Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który nadal funkcjonuje.
Czyli szeroka patriotyczna też, bo
szeroka,
też
tak. Ludzie strzelec, o różnych, prawda, poglądach i strzelec, i ludzie o poglądach po prostu niepodległościowych i tak dalej. No, a teraz próby, tak, Legion, pan Kasprzyk. Natomiast są oczywiście różne próby, przeróżne podejmowane, żeby tę inicjatywę zniszczyć. Teraz są te różne działania ze strony prezydenta Komorowskiego, robienie alternatywnego marszu. Wcześniej przecież wiadomo ta ustawa o zgromadzeniach.
Alternatywnego, która... tylko żeby cały ciężar tego marszu przeszedł pod jego...
pod jego auspicjem.
I że on poprowadzi ludzi i nic więcej nie będzie
więcej,
potrzebne.
Że tego marszu niezależnego nie będzie.
Tak, że nie będzie.
Nie będzie, bo ponieważ ustawa o zgromadzeniach, którą sam wprowadził, na przykład uniemożliwi, że nie można dwóch w tym samym miejscu.
Daje możliwość zablokowania wszystkich innych inicjatyw poza jego własną. Ale my jeździmy sporo po kraju, mamy spotkania i widać to, jak bardzo ludzie tego chcą i tak przyjadą. Po prostu mówią, biorą flagi, biorą rodziny i przyjadą.
Tak, pięknie to
tak
wygląda.
Tak
młodzi ludzie idą, tak. No już nie mówimy o marszu, który miał miejsce 29 września. No to było coś wspaniałego. Ale ja bym to tak to spuentował, proszę ojca, w nawiązaniu właśnie do tych inicjatyw tego obozu władzy prezydenta Komorowskiego. Myślę, że ten marsz kotylionów z francuskiego, tak, to jest taniec, więc taki chocholi taniec, to jest po prostu, im się po prostu należy, ale to jest naprawdę już chocholi taniec z ich strony. To jest po prostu coś, co jest zupełnie sztuczne, więc ja sobie nie bardzo wyobrażam 11 listopada, mam nadzieję, wielkie tłumy niezależnego marszu i tutaj oficjalny. To przypomina trochę sytuację właśnie z PRL-u, kiedy to Zbowit miał taki monopol, czyli Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na organizowanie tych czasem pseudopatriotycznych różnych uroczystości, żeby ograniczyć możliwości niezależnych inicjatyw. To się nie udało i tak samo teraz się nie uda, bo Polska rzeczywiście...
Najlepsze było to, że członkowie Zbowidu, niektórzy byli urodzeni, prawda, czasami 5 lat po wojnie.
Tak, to nie przeszkadzało. Tak. Ja myślę, że tego typu inicjatywy, żeby stłamsić to, co dolnie samo rośnie, to, czego ludzie chcą, będą skutkowały tym, że to będzie po prostu większe, niż oni na razie się spodziewają.
Drodzy Państwo, zapraszamy do Radia Maryja po 21:40-45. Kontynuacja tematu już szerzej, będzie więcej czasu. Narodowe Siły Zbrojne, 70. rocznica powstania i w ogóle sprawy patriotyczne, bo ten temat tak się łączy. Naszymi gośćmi będą także ponownie pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, pan redaktor Leszek Żebrowski, historyk, badacz polskiego podziemia niepodległościowego, więc będzie okazja do wspólnych rozmów już na antenie Radia Maryja. Ja panom dziękuję za tę część. Tu w telewizji trwam. No i oczywiście myślę, że dalej będziemy kontynuować ten bardzo ciekawy temat i telefony również nam w tym pomogą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w tę audycję, naszym telewidzom i gorąco was pozdrawiamy.